Posłuchajmy psalmu, z którego jest zaczerpnięte ta główna myśl, która będzie nam prowadzić w czasie rekolekcji. Psalm 130. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. O Panie, wysłuchaj głosu mego. Nakłoń swoich uszu ku głośnemu błaganiu mojemu. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci służono z bojaźnią. W Panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza. Czeka na Twoje słowo. Dusza moja oczekuje Pana. Bardziej niż strażnicy świtu, bardziej niż strażnicy świtu. Niech Izrael wygląda Pana. U Pana bowiem jest łaska i w obfitości u Niego odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. W nawiązaniu do Ewangelii dzisiejszej możemy jakby jeszcze raz usłyszeć mocny kontrast z tym Słowem Bożym, psalmem 130 i tym, o czym Jezus mówił przy powieści, gdzie widać było, że jak tutaj słyszymy, Izrael oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu. No wiemy, że strażnik oczekiwał świtu, bo był koniec jego zmiany, jak zresztą wszędzie, prawda? Jak się gdzieś pracuje w nocy, to żeby tylko dotrwać do rana. Więc to być może macie doświadczenie, czy mieliście takie doświadczenie, to jest to, a tutaj bardziej niż strażnicy świtu, ale też świt, no bo noc jest zwykle działaniem jakichś wrogów, przestępców, nieprzyjaciela. Dzień przynosi jasność i klarowność sytuacji, więc takie mocne oczekiwanie, no mocne oczekiwanie na przyjście Pana, na odkupienie. A tu przychodzi odkupiciel, Jezus mówił o sobie, a ci nie tylko, że go nie oczekiwali, to robili wszystko, żeby go odrzucić. To jest dramat. To jest dramat człowieka, który odrzuca Boga. Dotyczyło to w Ewangelii, jeżeli popatrzymy na tą warstwę pierwszą, historyczną, tego, co z Jezusem się stanie, ale dzieje się to również dzisiaj. Iluż ludzi odrzuca Boga, iluż ludzi odrzuca Zbawiciela, Odkupiciela. I to słowo z psalmu 130, ale też to, o czym dzisiaj słyszeliśmy, jutro będziemy słyszeć w Ewangelii, w tych dniach rekolekcji, które przeżywamy, pokazuje jedno, że odkupienie to jest Boża inicjatywa, Boża inicjatywa. Bóg zakłada winnicę. Bóg przygotowuje tą winnicę. Bóg wszystko przygotowuje, aby ta winnica przynosiła owoce. Bóg wychodzi z inicjatywą i nawet wtedy, kiedy ludzie go odrzucają, a to jest już nasza historia, zbawienie, które dokonuje się w Jezusie, nawet odkupienie to uwolnienie od grzechu, ale również wezwanie do relacji z Bogiem. Na tym polega istota odkupienia. Wezwanie do relacji z Bogiem. Strażnik, który oczekuje Izrael, który oczekuje naród, który oczekuje Pana bardziej niż strażnik poranka, to jest metafora człowieka, który chce nawiązać relację, żywą relację, prawdziwą taką, relację zaufania z Bogiem. I tutaj jest problem. Może zacznę od takiej strony dzisiaj, w tym wstępie, pierwszej części teraz. Chodzi o to, że dla wielu ludzi żyjących na świecie dzisiaj odkupienie nie ma znaczenia. To jest coś, co jest jakąś abstrakcją. Bo jeżeli mówimy o wykupieniu, no to dotyczy na przykład, ktoś jest niewolnikiem, wykupuje się niewolnika, ktoś został porwany, ktoś żąda okupu. Ale to jest w takich sytuacjach. Natomiast mentalność, wydaje mi się, wielu, wielu, wielu ludzi jest taka, że nie potrzebują Boga. jako odkupiciela. Dlaczego? Bo uważają się za samowystarczalnych. Samowystarczalnych. I żyjemy też w takiej kulturze, gdzie jeżeli mówimy o odkupieniu, kultura świata mówi tak, że no, mamy walczyć o wolności obywatelskie, wolności osoby ludzkiej, ale... No i to się dzieje na naszych oczach i widzimy, do czego ta wolność prowadzi. I to wszystko można porównać do budowania wieży Babel. Człowiek się stara, ale tutaj chcę podkreślić jedno, że stara się zrobić coś wyłącznie o własnych siłach, bez Boga. To jest budowanie wieży Babel, współczesnej wieży Babel. I w tamtych czasach oni osiągnęli pewien szczyt, jak Biblia nam pisze, szczyt rozwoju technologicznego, nazwijmy to. I ten rozwój technologiczny doprowadził ich do katastrofy. I niestety... My dzisiaj jesteśmy na skraju też katastrofy. Cały rozwój technologiczny, przemysłowy, który jest, wcale nie doprowadza do pokoju i do dobrobytu, tylko doprowadza do coraz większego zagrożenia. Papież teraz prosi nas szczególnie o modlitwę o pokój, ale to chyba papież nie musi prosić, bo człowiek, który widzi, co się dzieje z poczucia serca i rozsądku, modli się o pokój. I to jest to, że człowiek dziś, człowiek, który uważa, że sam siebie chce, może zbawić. I to zbawienie dokonuje się przy pomocy rozwoju technologicznego, rozwoju technicznego, cywilizacyjnego. Buduje wieżę Babel, a odkupiciela nie potrzebuje, bo sam chce siebie zbawić. Ale okazuje się, że taka droga zbawienia, taka droga odkupienia nie jest ślepą uliczką, że tak powiem. Widzimy to na naszych oczach. Bo w sumie każdy człowiek gdzieś tęskni za Panem Bogiem. Tutaj doskonale to wyraził święty Augustyn. Niespokojne jest moje serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. I dzisiaj ta tęsknota jest często zaduszana, znieczulana. Tutaj zacytuję taki dokument, przesłanie do redemptorystów, bo będę też chciał podzielić się, tak jak ksiądz Andrzej prosił, trochę taką duchowością świętego Alfonsa i redemptorystów, których to hasło obfite u niego odkupienie jest jakby mottem wizyjnym całej misji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela i redemptorystów. Obfite u niego odkupienie, to po łacinie brzmi copiosa apud eum redemptio, a redemptoryści pochodzi od redemptio, czyli odkupienie. I to jest nazwa zgromadzenia. Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela. A hasło, przesłanie z psalmu 130, to jest, można powiedzieć, hasło wizyjne, cała wizja i misja wyrażona w tym Słowie Bożym jako przesłanie misji i kierunku działania Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. I dlatego mówię tak, niektórym ludziom, to jest cytat teraz, udaje się żyć z wygodnym poczuciem samowystarczalności, bez odczucia naglącej konieczności jakiejkolwiek zmiany. Można się zastanawiać, jak długo sterylna, wyizolowana i najwyraźniej egocentryczna egzystencja może zaspokoić głód ludzkiego serca. Jak długo? I człowiek szuka różnych rzeczy. Głód serca jest, ale jeżeli nie w Panu Bogu, to w pieniądzach, w sławie, we władzy, w dogadzaniu swojego ciała. I najważniejsze jest jeszcze to, co tutaj jest powiedziane, wygodne poczucie samowystarczalności. I na początku tych rekolekcji warto byśmy zadali sobie pytanie, czy w jakim miejscu ja jestem. Czy ja mogę się utożsamić również z tym, że mi jest tak wygodny, żyję w takim wygodnym poczuciu samowystarczalności. Właściwie wszystko mam. Jeżeli chodzi o rzeczy materialne, a może i nie pytanie. To nie mówię, że nie chcę tutaj, żeby to oskarżająco brzmiało, tylko warto zastanowić się tak w sercu. Czy ja w ogóle potrzebuję jakiejś zmiany? czy mam jakieś pragnienie jakiejś zmiany, bo chyba jest mi może dobrze, bo jeszcze może nie byłem, nie mówię o was, tylko mówię takim wyimaginowanym człowieku, nie? Nie mówię też o sobie, nie byłem jeszcze może w Egipcie, no ale teraz z Egiptu to strach jechać, nie? No bo w Dubaju już byłem na szczęście, chociaż tam jest dramat. No nie mówię oczywiście o sobie, rozumiecie? Ani o was, tylko takie poczucie, że no jeszcze może, gdzie jeszcze na Bali pasuje pojechać, bo tam jeszcze mnie nie było. A jak już byłem na Bali, to jeszcze może na Wielkanoc albo na Boże Narodzenie trzeba pojechać na przykład, nie wiem, do Nowej Zelandii albo Papui Nowej Gwinei, bo tam jest ciepło i może jeszcze będzie egzotycznie, bo tej egzotyki jeszcze nie doświadczyłem. Ale tak, zasadniczo wszystko jest. Człowiek, to tu może przesadzam, przerysowywuję, ale postawa takiego człowieka, taki człowiek niczego nie potrzebuje. Nie potrzebuje żadnej zmiany. Potrzebuje tylko zaspokajania swojej głębokiej jakiejś potrzeby, żeby było coraz lepiej i wygodniej, ale nie bynajmniej, żeby się zmienić, bo to inni się mają zmieniać, a nie ja. I to jest to, co można również opisać w innymi słowami ten obraz tych robotników z Ewangelii dzisiejszej, którzy jak przyszedł właściciel winnicy, posłał swojego syna, posłał robotników i chciał, żeby przynosili owoce, to co oni robili? Wyrzucali go z horyzontu swojego życia. Wyrzucali, a syna wręcz zabili, ponieważ nie pasował im do ich wizji. Dlaczego o tym mówię? To jest duże wyzwanie współczesnej mentalności świata, żeby zrozumieć, dlaczego, czym jest odkupienie i czy ja w ogóle potrzebuję odkupienia. Pamiętacie, jak zaczyna się psalm 130? Z głębokości wołam. To jest jakiś taki krzyk z głębokości, że ja czegoś rzeczywiście potrzebuję, kogoś potrzebuję. Ja nie jestem syty. I wołam, z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Człowiek syty nie jest w stanie wołać z głębokości, tylko będzie wołał, mnie się należy, mnie się należy. To nie jest wołanie z głębokości. To jest bardzo ważne. Wielu ludzi dzisiaj poszukuje sensu życia i zmaga się z tym głodem Bożego odkupienia. Ale niestety nie wszyscy pragną odnaleźć to odkupienie u Jezusa, w Jezusie. Bo świat proponuje inną drogę. Dlatego jesteśmy tutaj, aby sobie uświadomić, że Jezus proponuje drogę odkupienia nie w wersji światowej, czyli takiego propozycja samospełnienia się, samorealizacji siebie. Oczywiście to nie znaczy, że nie mamy się samorealizować, ale to nie jest, że samo. Jest takie przysłowie Zosia Samosia, z całym szacunkiem dla pań, które mają imię Zofia, ale taka Zosia Samosia, takie, wiecie, takie ludowe powiedzenie jest. Tylko to jest dla tych, którzy wołają z głębokości. To jest droga prawdziwego życia. Tak jak Samarytanka, która wreszcie znalazła wodę życia. I teraz, co to jest odkupienie? Jeden z naszych współbraci, biblista, bardzo ciekawie to opisał. Mówi tak, że odkupienie to przeniesienie współrzędnych ludzkiej egzystencji miłość Bożą, która jest niezniszczalna, takie filozoficzne. Ale wyobraźcie sobie, że są współrzędne, czyli jakiś kierunek, prawda? Więc to jest kierunek. Są współrzędne ludzkiej egzystencji. No, współrzędne pokazują, jak samolot musi gdzieś lecieć, rakieta gdzieś musi lecieć, no, jakieś współrzędne. I teraz moje współrzędne mogą być ukierunkowane na mój, nie wiem, na moje ego, nazwijmy to tak, na mnie. A on mówi, odkupienie to jest przeniesienie współrzędnych mojej egzystencji, czyli kierunku mojego życia, w miłość Bożą. Bożą miłość, która jest niezniszczalna. To jest odkupienie. Obrazowo ujmując, żeby bardziej to zrozumieć, wyobraźmy sobie, że płynie statek, który obrał pewien kurs kapitan jest przekonany, że płynie we właściwym kierunku. No tak jak w naszym życiu. No, obrałem kierunek, studia ukończyłem, wreszcie po tych stopniach zawodowych wdrapałem się na pewien szczebel życia społeczno, powiedzmy tam prestiżowego, no i płynę w kierunku. I nagle, a nie jestem świadomy, że za chwilę to runie wszystko, albo to jest taki domek z kart. Wieje się to, jakoś to trzyma się, ale więc jest rafa koralowa. Rafa koralowa, a statek płynie na tą rafę prościuteńko. I grozi to kolizją i zniszczeniem statku. No, aby ocalić statek, trzeba zmienić kurs. I teraz, odkupiciel to jest właśnie ktoś taki, kto mówi do kapitana: kapitanie, zmień kurs. Bo jak nie zmienisz kursu, to cały statek rozbijesz i ludzi, którzy są na tym statku, zginą. Zmień kurs, kapitanie. To jest zmiana współrzędnych. To jest zmiana współrzędnych. I to jest wołanie o takie reorientację kursu. To się nazywa inaczej nawrócenie. Ale o to chodzi w odkupieniu, że odkupiciel woła: zmień kurs. Tak więc, jeżeli mówimy odkupienie, odkupienie, to nie jest to coś, jakaś rzecz, jakiś zbiór łask, które spadną nie wiadomo skąd i jak, że Jezus nam coś wysłużył i tam wisi jakiś taki, powiedzmy, tajemniczy zbiór łask i tak będą spadać nie wiadomo gdzie i jak. Po prostu to nie tak działa. Odkupienie ma imię, to jest Jezus. To jest Jezus. Osoba, Jezus. O tym na przykład pisał święty Jan Paweł II, również w encyklice Redemptor Hominis, odkupiciel człowieka. Więc odkupienie to pewna propozycja, gdzie Bóg wychodzi do człowieka, do mnie, do ciebie. I teraz ja mogę tą propozycję przyjąć albo ją odrzucić, tak jak ci robotnicy winnicy dzisiaj. To jest to. Albo ją przyjmuję, a jak przyjmuję, to zmieniam kurs, a jak zmieniam kurs, to znaczy, że zmieniam kurs. Rozumiecie? Nie tak, że powiem, że zmieniam kurs i dalej robię swoje. To tak nie działa. Tylko jak zmieniam kurs, to zmieniam. Czyli po prostu zmieniam kierunek. Przepraszam bardzo. Zmieniam kierunek. Zmieniam kierunek. Nie tak, a to do jutra jeszcze jakoś popłynę. Ale uwaga, zanim do jutra popłyniesz, to za godzinę się na rafę nadziejesz. Nie, to zmieniam kurs, po prostu zmieniam. Na tym polega przyjęcie odkupienia. I tutaj zacytuję słowa Jana Pawła II, Redemptor Hominis, dziesiąty punkt. Odkupienie to także objawienie przez Boga prawdy o nas, kim jesteśmy. Człowiek nie może żyć bez miłości. To są te współrzędne, o których tutaj mówię. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość. Jeśli nie spotka się z miłością. Jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją. Jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. I dlatego właśnie Chrystus Odkupiciel objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi. Czyli przyjąć odkupienie, to przyjąć Jezusa. Pytanie mam do księdza Andrzeja, jak długo jeszcze... Przepraszam, ksiądz Andrzej jest tutaj szefem, jak długo mogę mówić? Do której? Nie ma kontroli, no dobrze. Najwyżej jutro przyjdzie połowę mniej ludzi, ale nie, do północy nie będzie, to tam na pewno. Tylko choć nie będzie to do północy, żebyście dobrze zrozumieli. Więc to jest wprowadzenie takie. Tak więc czym jest to odkupienie? Jednym słowem jest to przepowiadanie dobrej nowiny. To głoszenie osoby Jezusa. A osoba to znaczy, że przyjmuje osobę. I znowuż piękny obraz dzisiaj jest nam dany z Ewangelii. że oni nie przyjęli odkupienia, odkupiciela, nie przyjęli syna gospodarza. Oni go wyrzucili, nie wyrzucili, oni go zabili. I chodzi o to, że odkupienie to głoszenie dobrej nowiny, to przyjęcie tej dobrej nowiny, a ta dobra nowina to jest osoba, to jest Jezus. To znaczy, że ja pozwalam, aby Bóg mnie odkupił, ja przyjmuję osobę Jezusa, Jego nauczanie, buduję relacje z Nim. I tutaj bardzo ciekawe takie jest, znowu zacytuję taki fragment komunikandy, takiego dokumentu dla redemptorystów, gdzie nasz generał przekazał nam taką wizję, mówi, głoszenie odkupienia to głoszenie dobrej nowiny o Bogu, który nie tylko daje coś człowiekowi, świat, życie, ale także przebacza. Ale po włosku to brzmi ciekawie. Dio che non solo dona, ma anche perdona. Chodzi o to, że po polsku jest powiedziane, nie tylko daje coś człowiekowi, życie dla świata, ale przebacza. Po włosku dawać to jest donare, a przebaczać perdonare. Perdonare. Rozumiecie? Że to jest ściśle związane, że daje i przebacza. To jest powiązane ze sobą. Daje miłość i przebacza. Dona e i perdona. No to wiadomo, może gra słów, ale jak się tak wgłębi też w pewne słowa, to też to ma znaczenie. Że to jest ofiarowanie Bożej miłości jest ściśle związane z przebaczeniem. Po polsku to tak nie brzmi, to jest ofiarować i przebaczyć. Ale tu jest pokazywane, że ofiarowanie Bożej miłości jest związane ściśle z przebaczeniem. To dla nas konsekwencja jest też taka, to co mówiłem w homilii, że miłość i przebaczenie to są dwie strony tego samego medalu. Miłość i przebaczenie to są dwie strony tego samego medalu. Jeżeli mówię, że kocham, to potrafię przebaczyć. Potrafię przyjąć również przebaczenie. Czyli przyjąć miłość. I to jest źródło nadziei dla nas. Z tego przebaczenia, miłosiernego przebaczenia. I to jest to. I w duchowości redemptorystów, tutaj nie chcę mówić o duchowości w stylu takim akademickim, tylko takim duchowym, rekolekcyjnym, są trzy takie obrazy, bardzo proste, które nasz założyciel święty Alfons ogłosił w czasie misji i rekolekcji, żeby ludzie to zrozumieli. I te obrazy to są takie. To jest żółbek, krzyż i Eucharystia. To są trzy obrazy odkupienia. Żółbek, krzyż i Eucharystia. Dzisiaj powiem o żółbku. Żółbek. Co to znaczy? W języku takim ciężko teologicznym, powiedzmy tak sobie między nami, to się nazywa tajemnica wcielenia, kenoza. Jeszcze też tam krzyż, to po prostu tam teologowie łamią sobie, że tak powiem, umysły nad wyjaśnieniem tego, a nasz założyciel mówi żółbek, krzyż i Eucharystia. Żółbek. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Żółbek to oznacza to, że Bóg jest blisko człowieka i chce być blisko. Czyli to jest Boże Narodzenie, wcielenie. Obrazem symbolicznym jest żółbek. Przyjście na świat Jezusa to znak, wielki znak Bożej miłości. To jest to pójście, posłanie Syna do tej winnicy. Syna właściciela do winnicy. I tutaj, żeby to uchwycić, to święty Alfons mówił tak, że to Bóg, który się ogałaca ze splendoru swojej wielkości i niedostępności i przychodzi do człowieka. I to jest pierwszy krok, żeby pokazać człowieku, ja Ciebie kocham. I tutaj zacytuję tłumaczenie kolędy, którą napisał święty Alfons. Nawiasem mówiąc, to jest jedna z najbardziej znanych włoskich kolęd i chyba też włoskich kolęd na całym świecie. Andrea Bocelli ją śpiewa, jak wyjdziecie sobie, może znacie tą kolędę, wyjdziecie na YouTube'a, tam Tuscendi dalle stelle, Andrea Bocelli wklepiecie, to zobaczycie, że na YouTubie ma chyba 1 000 000 wyświetleń. Albo coś koło tego, dosłownie. Tuscendi dalle stelle, Andrea Bocelli. Ale po polsku brzmi tak. Stąpiłeś z gwiazd dalekich, o królu nieba. Przychodzisz do groty tam, gdzie jest zimno i chłód. O moje Boże dziecię, widzę, jak drżysz z zimna. Mój drogi Boże, ileż cię kosztowało to, aby mnie kochać? Ty, który jesteś stworzycielem świata, nie miałeś pieluszek i ciepła, o mój Panie. Drogie, wybrane małe dziecię, twoje ubóstwo sprawia, że zakochuje się w tobie. Odkąd stworzyła cię miłość, wciąż cierpisz. Zobaczcie się, jak wzruszające słowa, szczególnie ta druga zwrotka. Drogie, wybrane małe dziecię, twoje ubóstwo sprawia, że ja zakochuję się w tobie. Odkąd stworzyła cię miłość, wciąż cierpisz. Czyli takie wielkie wzruszenie kogoś, kto widzi, że Bóg przychodzi jako małe dziecko. To dziecko potrzebuje troski, potrzebuje czułości, potrzebuje miłości. To po prostu chyba tylko ktoś, kto ma serce z kamienia, nie wzruszyłby się. To jak mówiłem, w języku teologicznym górnolotnie to nazywa się kenoza, ale w takim naszym ludzkim, normalnym języku to jest pokazanie małego dziecka, które potrzebuje opieki, troski, jest bezbronne, porusza serce i porusza sumienie. Taki jest Bóg. To jest pierwszy obraz, który pokazuje, na czym polega odkupienie i uświadomienie sobie, że to dziecko to Syn Boży, Pan stworzenia, który przychodzi po to, żeby może skruszyć nawet najbardziej zatwardziałe serce. I taki sposób przedstawienia Boga, taki sposób zrozumienia, kim jest Pan Bóg, zauważcie, łamie wszystkie fałszywe obrazy Pana Boga. I tu jest ważne pytanie, jaki ja mam obraz Pana Boga? Jaki ja mam obraz Pana Boga? Daleki, straszny, odległy, stoję przed Nim na baczność, muszę się czołgać przed Nim, lizać podłogę, żeby pokazać, jaki to ja jestem niczym, a On wielki. I ktoś, kto to zrozumie, uchwyci to, na tym polega głoszenie obfitego odkupienia, że Bóg przychodzi jako dziecko i teraz jak widzę i to zaczynam rozumieć, że to jest Bóg, takie dziecko bezbronne, potrzebujące opieki, no to po prostu poraża, to przemienia, to człowiek zaczyna inaczej w ogóle funkcjonować. I to jest święty Paweł, dlatego później w liście do Efezjan pisze: niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem. W Nim dostąpiliśmy udziału. Również my z góry przeznaczeni zamiarem tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli. I to jest pierwszy obraz, który dzisiaj tego wieczoru chcę zaprosić was, abyście sobie uświadomili, że odkupienie to jest coś takiego, że to nie jest to, że my musimy sobie jakby dosięgnąć Pana Boga, żeby doskoczyć gdzieś do góry, żeby doznać odkupiciela, ale tajemnica odkupienia polega na tym, że to Bóg przychodzi blisko nas. I naszą pracą, zadaniem, nie wiem, obowiązkiem, trudno tu mówić o obowiązku, jest przyjąć tego Boga, tak jak się dziecko przyjmuje. I tutaj patrzcie się, jakie są konsekwencje dla nas. Ja sobie to uświadomiłem, niedawno dopiero, chociaż tam mam swoje lata. W sensie ten temat, ale szczególnie teraz w Warszawie. Jak chodziłem na... Mieszkam dopiero 6 lat w Warszawie. Te iluminacje mi tak otrząsnęły po prostu. Bo jak chodziłem na Boże Narodzenie, nie widziałem szopek. Żółbek. Nie widziałem na ulicach szopek. Były jakieś syrenki, mikołajki, pajacyki, reniferki. To
wtedy.
Telewizorki z Borkiem i Lolkiem.
Nie? To, to widać to.
Karuzelki.
Co tam jeszcze było? Nie wiem, no różne rzeczy były.
I sobie uświadomiłem, no to są, to jest kultura, tak?
Taka.
Choineczki, gwiazdeczki, iskierki do nieba i wszystko, 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 wszystko. Piękne, ładne, po prostu wzruszające, poruszające, po prostu do łzy wyciskające i nic więcej, ale nie do zbawienia prowadzące, bym tak powiedział. I teraz to jest bardzo istotne, jaką intuicję miał święty Franciszek, mówiąc o żłóbku. I to sobie uświadomiłem, że postanowiłem, na przykład, to mówię tak konkretnie, że w ogrodzie, tu przed kościołem, postawię szopkę. Znaczy ja postawię. Taką, no to trzeba było trochę zainwestować. Taka, nie, może nie taka ładna jak te światełka, może w przyszłym roku będzie lepsze, ale postanowiłem sobie, nie. Trzeba szopki pokazywać, a nie reniferki. I żeby to było widoczne. I to nie jest tylko szopka, bo szopka, rozumiecie? Tylko zamysł był taki, wcielenie, że to jest Jezus, który się rodzi, a nie reniferek, który przychodzi. Po prostu. To jest bardzo ważne, bo szopki są w środku, w kościołach, ale wiecie, ile tutaj ludzi chodzi w okolicy, ale szopki nie było. To taki, po prostu intuicja jest ważna, ale to jest też wyzwanie, żeby to uświadomić sobie. Święty Alfons, on na przykład miał w domu, teraz byłem na pielgrzymce niedawno, tam u źródeł zgromadzenia, takie dla nas śmieszne figurki, nie, powiedzmy to, dla nas, takie laleczki dzieciątka, ale on to miał, facet, który teologię moralną napisał, profesor, gość, doktor kościoła, miał w pokoju takie laleczki dzieciątka Jezus. No po prostu, no śmiech, ktoś by powiedział śmieszne. Nie. Oni tak to przeżywali, to było dzieciątko Jezus, któremu przypominało, że Jezus przyszedł na świat jako dzieciątko i to jest pierwszy krok odkupienia. I szacunek dla Jezusa jako dzieciątka, Jezus, jest znakiem tego, że ja kocham Pana Boga i Bóg mnie kocha. To jest bardzo ważne. Myślę, że to jest też dla nas duże wyzwanie, odnowienie, to teraz mówię w Wielkim Poście o Bożym Narodzeniu, no ale jutro będę mówił o Wielkim, o Krzyżu, ale trzeba to powiedzieć, bo to jest znak, że jesteśmy ludźmi, którzy przyjmujemy odkupienie, jak świętujemy wcielenie, czyli żłóbek. Żłóbek. To jest bardzo ważne. I to jest, tak, to jest pierwszy obraz, z którym chcę was zostawić dzisiaj tego wieczoru. Otóż odkupienie to jest współczucie Boga. Bóg zniża się. Chodzi o to, że to nie ja muszę doskakiwać do Pana Boga, bo niektórzy niestety tak myślą. Muszę podskoczyć, nie wiadomo co zrobić, żeby tego Pana Boga tam wysięgnąć. Nie podskoczysz, przepraszam bardzo, że tak powiem. Żebyś skakał, to nie doskoczysz, nie ma szans. I dlatego wielu ludzi po prostu się zniechęca, odchodzi od kościoła i w ogóle od wiary, bo skacze, skacze i niech sobie skacze. Buduj sobie wieżę Babel, buduj. Nie zbudujesz jej, a jak im większą zbudujesz, tym szybciej spadnie. I też ludzie wierzący po swojemu tak myślą. Natomiast tutaj chodzi o to, że tu jest Bóg, tu. Ja przychodzę Go wziąć, przytulić, ukochać, bo On potrzebuje czułości. Tak jak dziecko małe potrzebuje czułości. I na tym polega zrozumienie istoty relacji mojej do Pana Boga. To nie jest taka emocjonalna czułość, tylko czułość, która prowadzi do zbawienia. Więc to jest to, że Jezus objawia naturę Boga. Naturę Boga, który chce być blisko, który chce być blisko. Żłóbek. Żłóbek to jest to. Zakończę. Muszę już zakończyć. Papież Franciszek jeszcze, zacytuję papieża Franciszka, pisze o tym w mocnych słowach. To było w Christus Vivit, o świętości napisał taką adhortację. Mówi tak, pewne realia życia można zobaczyć oczami obmytymi przez łzy. Nie możemy być kościołem, który nie płacze w obliczu tych dramatów młodych dzieci. Chcemy płakać, aby społeczeństwo także stawało się bardziej matczyne, aby zamiast zabijać, nauczyło się rodzenia, aby było obietnicą życia. To jest To jest to. Przyjmuję życie, przyjmuję Boga. Więc głoszenie obfitego odkupienia to nie jest prezentacja formuł etycznych jakichś, ale zaproszenie do takiej osobistej relacji z kochającym Bogiem. I warto dzisiaj tego wieczoru zapytać się, jaką ja mam relację z Bogiem, a może to też dla kogoś z nas będzie takie wyzwanie, przestaję skakać do góry, żeby Boga dosięgnąć. Albo przestaję budować wieżę Babel.
Bo ja tu będę budował wieżę Babel, pokażę wam, co ja tu potrafię.
Tylko pochylam się i przytulam dzieciątko do serca. Po to, żeby poczuć miłość, ale i dawać miłość. Po prostu. I zakończę modlitwą o doświadczenie Bożej miłości świętego Alfonsa. O Boże mój, prawdziwa i jedyna miłości duszy mojej. Cóż więcej mogłeś uczynić, żeby mnie pobudzić do ukochania Ciebie? Boże, nieskończona miłości, jedyny przedmiocie jej godny. Kocham Cię z całego serca. Nade wszystko kocham Cię bardziej niż samego siebie. Bardziej niż swoje życie. Obym mógł sprawić, że cię wszystkie serca tak kochały, jak na to zasługujesz. Kocham Cię przeto, o nieskończona dobroci. Miłością, jaką kochali Ciebie święci, Najświętsza Maryja i Pan Jezus. Kocham Ciebie jedynie, ponieważ jesteś tego godny i aby sprawić Ci radość. Matko pięknej miłości, Maryjo Najświętsza, pomóż mi kochać Boga, którego tak bardzo pragniesz widzieć kochanym. Amen.